Miesięcznik Znak. Stacja Literatura na głos. Anna Marchewka. Zapraszam do słuchania. Rzadko udaje się zwykłym ludziom, takim jak John i ja, wynająć na lato rodowy dwór. Budynek z czasów kolonialnych w dziedzicznej posiadłości. Chciałoby się powiedzieć nawiedzony dom, co byłoby szczytem romantycznej szczęśliwości, ale nie wymagajmy od losu zbyt wiele. Mimo wszystko będę się upierać, że to osobliwe miejsce. W przeciwnym razie nie wynajęto by go za tak małe pieniądze. Poza tym czemu tak długo stał pusty? John oczywiście śmieje się ze mnie, ale w małżeństwie można się tego spodziewać. John jest praktyczny do przesady. Brak mu cierpliwości do wiary, przesądy budzą w nim grozę. Z jawną pogardą traktuje rozmowy dotyczące wszystkiego, czego nie można dotknąć, zobaczyć i ująć w liczby. John jest lekarzem i być może, nikomu się z tym rzecz jasna nie zdradzę, ale przelewanie tych słów na papier stanowi źródło otuchy i wielkiej ulgi. Być może z tego powodu tak wolno mi się polepsza. Zrozumcie, on nie wierzy w moją chorobę. I jaka na to rada? Skoro znakomity lekarz, a na dodatek ślubny małżonek, zapewnia krewnych i znajomych, że poza chwilową depresją nerwową, czyli lekką skłonnością do histerii, brak poważniejszych dolegliwości, jak można reagować na taką diagnozę? Mój brat również jest lekarzem i wygłasza podobne opinie. Zatem biorę fosforana albo fosforyty, mniejszą nazwę, piję nalewki, przebywam na świeżym powietrzu, wykonuję ćwiczenia, podróżuję. Wszelka praca jest surowo zabroniona, póki nie wrócę do zdrowia. Osobiście nie zgadzam się z ich zaleceniami. Sama wierzę głęboko, że ciekawa praca, stanowiąca wyzwanie i pozbawiona monotonii, dobrze by mi zrobiła. Ale cóż mogę poradzić? Wbrew zaleceniom pisałam przez jakiś czas, lecz istotnie byłam mocno znużona, ponieważ musiałam się z tym kryć albo stawiać czoło surowej dezaprobacie. Czasem sądzę, że gdyby rzadziej mnie krytykowano, dając w zamian więcej towarzystwa i zachęty. Ale zdaniem Johna najgorsze dla mnie są rozmyślania o dolegliwościach i przyznaję, że istotnie jest gorzej, kiedy się nad tym zastanawiam. W takim razie zmieńmy temat i porozmawiajmy o dworze. Jest przepiękny. Stoi na uboczu, z dala od drogi, prawie 3 mile za wsią. Przypomina opisywane w powieściach angielskie rezydencje, bo są tutaj żywopłoty, mur i zamykane bramy, a także liczne osobne domki dla ogrodników i służby. Park jest uroczy. Nie widziałam dotąd piękniejszego. Obszerny i cienisty, z mnóstwem alejek, przy których rosną krzewy bukszpanu i stoją długie, oplecione dzikim winem pergole, a pod pergolami ławeczki. Były też oranżerie, ale poszły w ruinę. Przypuszczam, że posiadłość od wielu lat świeci pustkami ze względu na kwestie prawne dotyczące dziedziczenia i spory między spadkobiercami. Obawiam się zatem, że moja teoria, iż tutaj straszy, jest nie do utrzymania. Lecz mało dbam o tę sprawę. Przeczucie mi podpowiada, że dom jest trochę dziwny. Pewnego wieczoru przy świetle księżyca wspomniałam o tym Johnowi, ale stwierdził, że nie chodzi o żadne przeczucia, tylko o szkodliwe przeciągi. Zamknął okno. To fragment żółtej tapety Charlotte Perkins Gilman w przykładzie Iwony Żółtowskiej. To słynne opowiadanie ikony amerykańskiego, mam na myśli Stany Zjednoczone, feminizmu, ikony urodzonej w 1860 roku, zmarłej w 1935 roku pisarki, aktywistki, dziennikarki, socjalistki, bojowniczki na rzecz zrównania praw obywatelskich i powszechnej emancypacji wszystkich wykluczonych grup społecznych. Socjalistki, socjolożki, która w pionierski sposób analizowała związki i zależności między liberalnym kapitalizmem a patriarchatem, ukazała się po cichu, po polsku bez trąb i radosnego hałasu. Może i dlatego trudniej zauważyć tę jasną, ważną, wystrzałową premierę, że wydano ją w książce zbiorowej, czyli w czwartym tomie Opowieści Niesamowitych. W pierwszym tomie przedstawiono literaturę francuską, to seria Państwowego Instytutu Wydawniczego, w drugim tomie literaturę rosyjską, w trzecim tomie Opowieści Niesamowite z języka niemieckiego. Książka ukazała się z przedmową, z wprowadzeniem właściwie Macieja Płazy, miłośnika prozy Artura Machena przede wszystkim. Premiera czwartego tomu opowieści właśnie z jego powodu miała być wydarzeniem, stłumionym niestety przez kolejną covidową falę. Nazwisko Charlotte Perkins Gilman nie rzuca się w oczy. Nie zostało wymienione na okładce, na ostatniej stronie okładki pojawiają się nazwiska Bierce'a, Blackwooda, Dickensa, Hawthorna, Jamesa, Le Fanu, Lovecrafta, Machena właśnie, Edgara Allana Poe, ale nazwiska jedynej autorki w tym zestawie brakuje. Czy niesamowitość to najlepszy sposób na przedstawianie Perkins polskim czytelnikom i czytelniczkom, na wprowadzanie ją do polskiego obiegu? To się okaże. Tymczasem wygląda na to, że kostium grozy, czy raczej niesamowitości, jest dla niej przeciężkawy. Niesamowite opowieści mają wciąż pod górę, kojarzą się w Polsce z utworami, które raczej uciekają od rzeczywistości, niż się ku niej zwracają. A trudno w przypadku Charlotte Perkins Gilman o większą pomyłkę. Kim była ta legenda? Perkins to jej rodowe nazwisko. Po pierwszym mężu nazywała się Stetson. Żółta tapeta ukazała się w 1892 roku i jest tekstem wyrosłym z doświadczenia tego małżeństwa z artystą Charlesem Walterem Stetsonem. Po urodzeniu córki w 1885 roku, rok po zawarciu małżeństwa, pisarka zapadła na depresję poporodową. Kuracja wskazana, nałożona przez słynnego lekarza, jego nazwisko zostało wymienione w tekście Wira Mitchella, o mało nie doprowadziło jej do szaleństwa, czy nawet do śmierci samobójczej. Nakaz lekarza był prosty i jasny. Pacjentka miała się uspokoić, czyli nic nie robić, kurować się przez odpoczynek. A Charlotte Perkins do osób rozkoszujących się pustką nie należała. Urodzona w 1860 roku, jeszcze w dzieciństwie doznała niedostatku. Ojciec przyszłej pisarki, a ojcem przyszłej pisarki był Frederick Beecher Perkins, urodzony w 1828 roku, zmarły w 1899, redaktor, pisarz, bibliotekarz. Rodzina Beecherów była sławną, wpływową, religijną rodziną. Ojciec przyszłej pisarki porzucił żonę i dwoje dzieci, ale finansowe niedostatki przyniosły pewne korzyści, zdecydowane nawet korzyści małej Charlotte. Ciotki ojca pisarki wspomagały porzuconą żonę i dwoje dzieci, a przede wszystkim dały bratanicy przykład, co można zrobić ze swoim życiem, jak działać na rzecz nie tylko własnych interesów i własnych spraw, ale na rzecz ogółu. Bezczynność w tej rodzinie była nie do pomyślenia. Wymienię zatem nazwiska tych aktywnych ciotek, aktywistek po prostu. To Izabela Beecher Hooker, urodzona w 1822 roku, zmarła w 1907, aktywistka właśnie, działaczka amerykańskiego ruchu sufrażystek, słynna, jedna ze słynniejszych sufrażystek i socjalistka. Harriet Elizabeth Beecher Stowe, urodzona w 1811 roku, zmarła w 1896. Abolicjonistka i pisarka, autorka wielu powieści, ale najbardziej znana dzięki Chacie Buja Toma. I Catherine Beecher, urodzona w 1800 roku, zmarła w 1878. Pedagogka, działaczka na rzecz edukacji dziewcząt i kobiet, i to jej właśnie zawdzięczamy włączenie edukacji przedszkolnej do powszechnego systemu nauczania dzieci. Wspólnie z siostrą Harriet Beecher Stowe opublikowała przewodnik Dom Amerykanki. Charlotte Perkins rozwiodła się ze swoim pierwszym mężem dość szybko, ale udało im się godzić wspólne wychowanie córki bez konfliktów, co było wyjątkowe nie tylko w tamtym czasie. Perkins, wybitnie uzdolniona od wczesnej młodości, jako dorosła osoba prowadziła życie w postaci nieograniczającej się konwenansami. Podziwiana i pracowita pisarka inspiruje do dziś kolejne pokolenia aktywistek, myślicielek, pisarek. Zmarła śmiercią samobójczą w 1935 roku. Wybrała śmierć na własnych warunkach. Zmarła tak, jak żyła. Zamiast powolnego cierpienia, konania właściwie, wybrała samobójstwo. Rak piersi był wtedy w jej przypadku na pewno nieuleczalny. Jej żółta tapeta nie pozostawia wątpliwości co o instytucji małżeństwa Charlotte Perkins sądziła. Tego można było się spodziewać w małżeństwie, pisze Perkins zaraz na początku słynnego opowiadania właśnie śmiechu i lekceważenia. Małżeństwo to niemoralna i niebezpieczna propozycja dla kobiet. Forma małżeństwa to nie jest poważna propozycja dla kobiet. Dom, stary dom w kolonialnym stylu symbolizuje tu instytucję, państwo, nawet państwo, które dla kobiet ma tylko jedną rolę, podporządkowanej, słabej i niepoważnej żony, bez prawa do głosu, również tego dosłownie rozumianego, do wypowiedzi w przestrzeni publicznej, ale i do głosowania w wyborach powszechnych, prawa do pracy, prawa do działalności artystycznej, to wszystko, o czym czytamy zaraz na początku. Zaraz na pierwszych stronach opowiadania to nie tylko opis tej konkretnej sytuacji, ale i opis sytuacji, ktoś może powiedzieć, przede wszystkim dobrze urodzonych kobiet, bo przecież całe rzesze kobiet w tamtym czasie musiały pracować, nie miały innego wyjścia. Nie było to związane z ruchem emancypacyjnym. Niestety ruchy emancypacyjne nie od razu pracującymi kobietami, robotnicami się zajmowały. I ta rola zamkniętej w domu, traktowanej z lekceważeniem, bez prawa do głosu, bez prawa do wypowiadania się, do samostanowienia, jest tutaj zakwestionowana. W żółtej tapecie nawet ciało bohaterki, narratorki do niej nie należy. Należy do męża i lekarzy, ale głowa, o, głowa, to już zupełnie inna historia. John, mąż bohaterki i narratorki, jest lekarzem. I może właśnie dlatego, jak podkreśla już na pierwszych stronach, w pierwszych zdaniach opowiadania narratorka, tak wolno jej się polepsza. Podziały w tym opowiadaniu są wyraźne. Ona jest kobietą zamkniętą w domu, on jest mężczyzną, człowiekiem nauki, lekarzem. Ona ma ciało, ale jego nie ma, tak naprawdę nic od niej nie zależy. Podobnie jak w wielu innych utworach, choćby u Han Kang, ta sprawa namysłu nad tym, czyje jest ciało kobiety, dla kogo jest tym terytorium sporu o władzę, o samostanowienie, zwrot ku ciału, nawet autodestrukcyjny, wydaje się, jak choćby u Han Kang, jedyną szansą na zaznaczenie swojej osobności, na zaznaczenie swojego istnienia. Mąż ma władzę, bo wykonuje zawód, który umożliwia mu regulowanie spraw ciała i podporządkowanie go, czyli żony, sobie i strukturze. W porozumieniu z kolegami po fachu jest w stanie zmusić swoją żonę do posłuszeństwa. Wydaje się, że pokojowymi metodami, bo wszystko tutaj dzieje się, wielokrotnie pada to sformułowanie, dla jej dobra. Dla jej dobra, bo ona sama nie wie, czego powinna chcieć. Ona sama nie wie, co jest dla niej dobre, dlatego trzeba ją poddać kontroli, unieruchomić, poddać leczeniu, które wymaga bezczynności. Całkowity odpoczynek ma ukoić nerwy. Sprowadza jednak wielkie kłopoty. Żona nie może pisać, czytać, ma spać, leżeć, ewentualnie spacerować, na pewno dużo jeść, ma nabrać ciała, co związane jest z powrotem do zdrowia. Dzieckiem zajmuje się siostra męża. On nie wierzy w moją chorobę, wyznaje narratorka opowiadania. I nie zgadza się z zaproponowaną kuracją. Uważa, że właśnie aktywność jej pomoże, że tylko aktywność intelektualna, ale i praca fizyczna praca może ją uleczyć, może jej pomóc. Ten pokój, w którym zamieszkało małżeństwo, wygląda na taki, w którym mieszkały dzieci. To jest pierwsza myśl narratorki. Mają świadczyć o tym duże zniszczenia. Ktoś tutaj sporo się ruszał, ale i kraty w oknach, a w drzwiach zamki i zatrzaski. Szczególną uwagę te zniszczenia jakoś jest w stanie sobie narratorka wytłumaczyć właśnie w ten sposób, że to były pokój dziecinny i dzieci lub cała grupa dzieci dokonały zniszczeń bez specjalnego powodu, ale tapeta, na tę tapetę nie może przestać patrzeć. Pierwsze wrażenie jest niekorzystne, bo jest okropnie zniszczona, poszarpana. Jakby nie tylko dwoje dzieci, kilkoro dzieci, ale właściwie cała klasa rezydowała w tym pokoju, rozbrykanych, bardzo swobodnie zachowujących się dzieci, które trzeba było zamknąć dla ich własnego dobra, dla ich własnego bezpieczeństwa, żeby na przykład nie wyskoczyły przez okno, skoro tak brykają, te kraty są uzasadnione, żeby nie zrobiły sobie krzywdy w dzikiej zabawie, aby na przykład po ciemku w nocy nie wyszły z pokoju i nie potłukły się na schodach. Tak można by pomyśleć, ale osoby czytające to opowiadanie widzą opisywane fragmenty pokoju, wyposażenie tego pokoju, jego stan, dużo ostrzej, więcej nawet. Narratorka oddaje stan rzeczy, czytelniczka, czytelnik rozumie, co narratorka widzi i w przeciwieństwie do niej, do narratorki, ma swobodę bezpośredniego nazywania tego, co ma przed oczyma. To nie jest zwykły pokój, to nie jest zwykły dom. Stary w stylu kolonialnym. I to odniesienie do stylu kolonialnego, rzecz jasna, jak wszystko, co w tym opowiadaniu się dzieje, w krótkiej formie, trzeba pamiętać, nic w dobrym opowiadaniu, tak powinno być, nic nie dzieje się przypadkowo. Każdy drobny element na coś wskazuje i powinniśmy być czujni w czasie lektury. Więc to, że ten dom jest stary i że to jest styl kolonialny, ma nas odnieść do czasów formowania się państwowości. Państwo stosunkowo młode w porównaniu z wieloma krajami europejskimi choćby, już wtedy stworzyło zasady, które były powielane przez kolejne dziesięciolecia i stulecia. I właśnie wtedy sformułowano reguły i prawa, które umożliwiały zamykanie kobiet w domach. Wtedy sformułowano zasady, które umożliwiały przejęcie kontroli nad kobietami, żonami, mężom, ojcom, braciom, fachowcom. Sama Perkins wiele razy podkreślała, to była jedna z jej tez, że współcześnie, czyli pod koniec XIX wieku, nie ma żadnego uzasadnienia dla utrzymywania tego podziału. Czyli kobiety zamknięte w domu, mężczyźni poza domem, zarabiający na ten dom, aktywni. Zmiany zaszły cywilizacyjne, zmiany zaszły tak daleko, że podtrzymywanie tego podziału służy niczemu innemu jak zachowaniu nierówności władzy, właściwie nadużyciom władzy ze strony mężczyzn. To ostra krytyka patriarchatu. To nie jest zwykły dom. Nie tylko dlatego, że jest domem odsyłającym nas do historii Stanów Zjednoczonych. Przeczucie młodej żony i młodej matki nie myli jej. W tym domu dzieje się coś dziwnego. W tym domu stało się coś dziwnego. W tym domu jeszcze coś się wydarzy. Osoby czytające rozumieją ten opis wyraźniej. Jeszcze wyraźniej niż narratorka. Tak jest prowadzone to opowiadanie. Narratorka zapisuje, my mamy wgląd, taką możliwość głębokiego rozumienia sytuacji. Opór męża przed wyborem pokoju na parterze tak bardzo podobał się żonie. Widziała w nim takie naprawdę ładne, perkalowe, staromodne zasłony. Za oknem widać róże. Naprawdę chciała mieszkać na parterze, ale mąż sprzeciwia się, mówi nie. I ten sprzeciw ma dodatkowy podtekst. Wcale nie chodzi o ciasnotę, wcale nie chodzi o to, że za mało miejsca w tym dolnym pokoju, że nie można wstawić dwóch łóżek, że tylko jedno okno. Powód jest inny. Pokój na górze można dobrze zamknąć. Więcej, można dobrze zamknąć osobę w nim przebywającą. Obok dawnego dziecięcego pokoju z żółtą tapetą, z tą straszną żółtą tapetą, jest jego gabinet. Może zatem kontrolować żonę nawet wtedy, gdy pracuje i nie jest z nią w tym samym pomieszczeniu. Sytuacja idealna. Jak już powiedziałam, tapeta jest żółta. Jak już tytuł o tym mówi, tapeta jest żółta i jak już wiemy, nic tutaj nie dzieje się przypadkiem. Kolor żółty ma wiele znaczeń. Kolor żółty stymuluje pracę mózgu. Kolor żółty może oznaczać pewność siebie, wzmacniać poczucie własnej wartości. Ale i kolor żółty wiąże się z nerwowymi chorobami, z zaburzeniami psychicznymi, a nawet z szaleństwem. Kolor żółty wiąże się też z radością, z witalnością. Ale i kolor żółty wiąże się ze zdradą i zazdrością. Oraz gdyby sięgnąć jeszcze dalej albo odnieść się do tradycji z Dalekiego Wschodu, kolor żółty to mądrość, wiedza, dążenie do samopoznania. Także deseń zdaje się być jakąś opowieścią ułożoną w tym nowym, nieznanym dotąd alfabecie. Groza. Linie tego brzydkiego, działającego na nerwy narratorce wzoru składają się w jakąś opowieść. Ten deseń to jest nowy alfabet, który trzeba poznać i który narratorka powoli poznaje. Na początku reaguje uczuleniem, odsłaniają się przed jej oczyma wydarzenia wywołujące w niej niepokój, bo te linie kłębiące się na tapecie, te linie kłębiące się na ścianie giną śmiercią samobójczą. Czy jest to jakaś zapowiedź? Czy jest to zapowiedź jakichś wydarzeń? Czy jest to ostrzeżenie? Czy jest to podpowiedź, co ze sobą zrobić? Dochodzi tu do tajemniczego porozumienia między narratorką a tapetą. Deseń przekazuje jakąś informację, ma coś ważnego do powiedzenia. Młoda żona wyrzuca sobie, że zamiast wspierać swojego męża, jest dla niego ciężarem. Bo zgodnie ze stereotypową rolą, to ona powinna o niego dbać. To ona powinna być dla niego wsparciem. A tu, tak krótko po ślubie, to nią trzeba się opiekować. Nie może nawet zająć się dzieckiem. Co tu wybrzmiewa? Czy tylko poczucie winy, czy może też strach? Ta, która nie wywiązuje się z roli, ta, która nie wypełnia swoich zadań, ta, która nie spełnia oczekiwań, może przecież zostać porzucona. Kończy się XIX wiek, kobiety nadal muszą wychodzić za mąż i spełniać się w roli małżonki i matki. Ewentualne panieństwo lub też stan bezżenny po rozwodzie jest prawie nie do przyjęcia. Nie można być ciężarem. Kręci się w kółko, powtarza narratorka, bo przecież ciężarów nikt nie chce dźwigać. Pokusa, by ciężaru się pozbyć, a rozwód to najłagodniejszy z rozwiązań dla lekarza, przecież nie byłoby żadnym kłopotem oddanie żony do specjalnej placówki, a nawet uśmiercenie jej źle, przypadkiem rzecz jasna, dawkowanym lekarstwem. W trosce o męża pobrzmiewa lęk o własne życie, może silniej niż troska. Nawet muszę być wystarczająco dobra, muszę sprawdzić się w roli, bo inaczej nie będzie mnie wcale. Narratorka zapada się w chorobę, zapada się w siebie. Proste czynności, takie jak mycie się, ubieranie, zwykła rozmowa, kosztują tyle wysiłku, co bieg na przełaj. Mąż śmieje się z żony, dobrotliwie, ale jednak. Wyśmiewa jej lęki, zwłaszcza te związane z żółtą tapetą. Narratorka kocha swoje dziecko, ale nie jest w stanie nawet przebywać z nim w jego pokoju, w jednym pokoju, ba nawet nie mówiąc już o zajmowaniu się nim. Tapeta zostanie w takim stanie, poszarpana. Mąż tłumaczy, są tutaj na chwilę, wynajęli dom na 3 miesiące, nie opłaca się zmieniać wystroju na ten czas, tylko po to, by żona się lepiej poczuła, choć przecież to jest główny cel całej wyprawy. Mąż nazywa żonę rozkoszną, małą gąską. Jest w tym określeniu czułość, owszem, tak na pierwsze odsłuchanie. Ale osoby czytające żółtą tapetę rozumieją jeszcze coś innego, oprócz tego, co zdaje się rozumieć narratorka. Słyszą w tych wypowiedziach coś więcej. Mąż nie tylko otwarcie infantylizuje i lekceważy żony. On też podkreśla różnicę wagi postaci, władzy i wpływu między nimi. Żona jest mała, żona jest rozkoszna. Nie można jej traktować poważnie. Gąska. to kolokwialne i niby czułe określenie młodej kobiety odsyła do świata zwierząt, nie ludzi. Nie mądrych, a przynajmniej za takie dziś współcześnie uznawanych, mało kto pamięta legendę kapitolińską, w której to gęsi ostrzegły Rzymian, gęsi te ptaki poświęcone Junonie. I dzięki nim atak został odparty, a miasto przetrwało. Ta gęś z żółtej tapety ma swój rozum, ma swoją mądrość. Ona wie, że w tym pokoju nie czeka ją nic dobrego. Zresztą gęś, nieludzka istota, może zostać zjedzona ze smakiem przez ludzi. I nikt tego pożarcia nie będzie kwestionował. Pożarcie gęsi należy do porządku tego świata. Istnienie gęsi wydaje się zdeterminowane przez jej mięsność. Gęś ma ciało, ciało do zjedzenia. Jej ciało, mięso już do niej nie należy. Rozkoszna, mała gąska próbuje się wyrwać swojemu przeznaczeniu. Widok z zakratowanego okna też jest ładny. Widać z niego kwiaty, znowu staromodne, drzewa, a nawet zatokę. Ale fantazja żony jest niebezpieczna. Mąż ostrzega żonę. Jej wizje są niebezpieczne. Zostawiona w pokoju z widokiem na świat, bez szans na pracę, pisze tylko ukradkiem, choć czuje jej, może właśnie dlatego, że pisanie jej pomaga, porządkuje myśli i umożliwia rozumienie tego, co dzieje się w tym pięknym, ale niepokojącym miejscu. Wpatruje się w tapetę, brzydką, podszarpaną tapetę i odkrywa. I nagle odkrywa, że to tapeta na nią patrzy. Tapeta na nią patrzy. Narratorka widzi czyjeś oczy. Widzi w tej tapecie zarys jakiegoś karku. Już nie jest sama. Ale wcale ta dziwna obecność nie uspokaja jej, nie pomaga jej w procesie powrotu do zdrowia. Czuje się śledzona. Czuje się kontrolowana. Ale zadaje sobie pytanie, czy to znaczy, że dzieci nie je, czy to znaczy, że mąż ma rację, nazywając ją tymi określeniami podkreślającymi jej niedorosłość i niedojrzałość. Przypomina sobie czas dzieciństwa, właśnie wtedy nawiązywała kontakt z meblami, one też mrugały do niej okiem, ale różnica jest zasadnicza. Tutaj, w tym domu wynajętym na 3 miesiące, w tym pokoju z żółtą tapetą, nic nie jest bezpieczne. A w dzieciństwie ten kontakt z meblami był kojący. One obserwowały ją jak strażniczki porządku, dawały jej wsparcie. A tutaj nic takiego się nie dzieje. Pokój nosi ślady walki. Nagle to dociera do narratorki. Co się naprawdę w nim wydarzyło? Kto tu z kim walczył? Tak mocno, że porysował podłogę. To chyba nie są ślady zabaw dzieci. Z czasem okazuje się, że tapeta kryje nie tylko czyjeś oczy, ale całą sylwetkę. I nagle nadchodzi przełom. Po długim cierpieniu narratorka zaczyna lubić swój pokój, więzienie. Nawet łóżko przymocowane jest do podłogi. Zaczyna lubić tapetę. Ale to poczucie zagrożenia, poczucie, że stanie się w tym domu coś strasznego, nie mija. Mąż stara się przekonać żonę, że przesada, że wymyśla. Znowu, że jest w tym miejscu dla własnego dobra, że ten dom jej służy, że nawet naprawia ciała, że zdrowieje, że ona oponuje, ale to nic nie daje. W końcu mąż zgadza się z protestami, oceniając jej zachowanie jako wybór choroby, wybór tożsamości osoby chorej, że woli być chora, w porządku. Przecież on wie lepiej, nic złego się tu nie dzieje, może przystać na tę wypowiedź. Zaufaj mi, jestem lekarzem, twoje ciało jest zdrowe. Jest pod kontrolą. A głowa? Z czasem okazuje się, że tapeta interesuje też Johna. Nawet służąca odkrywa ślady farby na ubraniach męża i żony. Żona zaczyna bać się męża. Tapeta nie tylko na nią spogląda, tapeta również zaczyna wydawać zapach i od tego zapachu żona nie jest w stanie się uwolnić nawet wtedy, gdy wychodzi z domu na wycieczkę. To ten deseń. To ten dziwny wzór, który jest jakimś alfabetem, w którym wypowiedziana jest jakaś opowieść, jest odpowiedzialny za ten niepokój. Czym jest ten deseń? Siatką znaczeń odnoszącą się do układu sił w społeczeństwie. Deseń jako wzór zachowań społecznych, układ ról, które przypominają raczej potrzask niż kostium. Trzeba zerwać tapetę. Trzeba zerwać tapetę wraz z tym deseniem. Trzeba wyzwolić się, ryzykując jednoznaczne gesty. Żaden półśrodek tu nie zadziała. Tylko ostre cięcie umożliwi uwięzionej kobiecie wyjście na świat. Te stare domy wcale nie są przytulnymi przystaniami. Te stare domy to perfekcyjnie zaplanowane pułapki. Tradycyjne pułapki, które trwają i nabierają mocy. Upływ czasu dodaje im przecież uroku. Skoro zawsze tak było, dlaczego niby zmieniać to, co tak trwałe? Po co? Dlaczego naruszać porządek? Czy kobiety na wolności byłyby szczęśliwsze? Bohaterka ma w nosie ustalone przekonania. Podejmuje ryzyko i wydostaje się na wolność, tak wyrywa się wbrew ostrzeżeniom, wbrew wysiłkowi strażników starego porządku, porządku patriarchalnego. Choć nie można zerwać tapety do końca, brak jej narzędzi, nie może przesunąć łóżka, nie sięga wyżej niż może sięgnąć, bez wsparcia jest w stanie zerwać tylko tyle tapety. Wyrwij tyle wolności, ile zdołasz. To już krok naprzód. Po tobie przyjdzie ktoś następny. Ktoś, kto zdoła dokończyć dzieła. Zgroza i piękno wolności. Wolnego wyboru, decydowania o sobie. Już w inny deseń. Już nie ten z żółtej tapety. Hura! Nadszedł ostatni dzień, ale tyle mi wystarczy. John zostaje na noc w mieście, lecz chyba wyjedzie dopiero wieczorem. Jenny chciała spać ze mną, chytra sztuka, ale oznajmiłam jej, że lepiej wypocznę, jeśli zostanę sama na całą noc. Sprytne posunięcie, bo przecież mam towarzystwo. Ledwie księżyc zaświecił, tamta biedaczka zaczęła pełzać i szarpać kratami. Podbiegłam więc, by jej pomóc. Ja ciągnęłam, ona potrząsała. Ja szarpałam, ona pchała. I tak do rana zerwałyśmy wiele metrów tapety. Zerwany pas sięga czubka mojej głowy i biegnie wokół połowy sypialni. Gdy wzeszło słońce, a koszmarny deseń znów zaczął ze mnie szydzić, postanowiłam, że dziś z nim skończę. Jutro wyjeżdżamy. Ludzie wynoszą już z pokoju wszystkie meble i ustawiają je na dawnych miejscach. Jenny osłupiała na widok ściany, ale oznajmiłam radośnie, że obrzydła mi ta paskudna tapeta, więc ją zerwałam. Jenny wybuchnęła śmiechem i zapewniła, że chętnie by sama to zrobiła, a ja nie powinnam się forsować. Tym razem zdradziła się wreszcie. Póki tu jestem, nikt oprócz mnie nie waży się tknąć tapety po moim trupie. Jenny próbowała wywabić mnie z sypialni, to przecież oczywiste. Ja na to, że w pokoju jest teraz cicho i pusto. Chyba więc położę się znowu i będę spać do woli. Niech nie budzi mnie nawet na kolację. Gdy wstanę, sama ją zawołam. Już poszła. Zniknęła też służba i rzeczy. Nic nie zostało oprócz masywnego łoża przymocowanego do podłogi oraz płóciennego materaca, który spoczywał na nim od początku. Najbliższą noc prześpimy na dole, a jutro wsiądziemy na statek i odpłyniemy do domu. Okołocona sypialnia zaczyna mi się podobać. Ależ te dzieci tu szalały. Łóżko jest wyraźnie pogryzione. Trzeba jednak wziąć się do pracy. Zaryglowałam drzwi. Klucz rzuciłam na ścieżkę przed domem. Nie zamierzam wychodzić i nie życzę tu sobie żadnych intruzów przed powrotem Johna. Chcę go zaskoczyć. Mam tu sznur, którego nie znalazła nawet Jenny. Jeśli tamta kobieta się wydostanie i będzie próbowała uciec, mogę ją związać. Niestety, zapomniałam, że nie sięgnę wyżej. Muszę się na coś wspiąć. Nie zdołam przesunąć łóżka. Próbowałam je unieść i pchać, ale jestem za słaba. Z bezsilnej złości odgryzłam kawałeczek z jednego narożnika, ale tylko rozbolała mnie szczęka. Zerwałam wszystkie kawałki tapety, które zdołałam dosięgnąć, stojąc na podłodze. Papier ściśle przylega do ściany i kpi ze mnie. Wszystkie te przyduszone głowy, wyłupiaste oczy i rozkołysane grzybowe narośla wyją z uciechy. Jestem tak wściekła, że mogłabym popełnić rzecz straszną. Skok przez okno byłby wspaniałym ćwiczeniem gimnastycznym, ale kraty są tak mocne, że nie zdołam się przedostać. Zresztą nie pozwoliłabym sobie na taki postępek. Wykluczony. Doskonale rozumiem, że to krok niewłaściwy i może zostać mylnie zrozumiany. Nie mam już nawet ochoty wyglądać przez okno. Tyle tam pełzających kobiet tak szybko się czołgają. Ciekawe, czy wszystkie wydostały się zza żółtej tapety, tak jak ja. Mnie jednak mocno trzyma mój ukryty sznur. Nie pozwolę się wam zepchnąć na drogę. Myślę, że z nadejściem nocy przyjdzie mi wrócić za deseń, to będzie przykre. Tak miło jest przebywać w tym wielkim pokoju i czołgać się do woli. Nie chcę stąd wychodzić. Nie wyjdę, choćby Jenny nalegała. Na zewnątrz trzeba się czołgać. Po ziemi na dodatek wszystko jest zielone, a nie żółte. Tutaj pełznę sobie gładko po podłodze, a ramię przesuwa się wzdłuż owej długiej smugi na ścianie, więc się nie gubię. John stoi pod drzwiami. Daremne wysiłki młody człowieku, nie zdołasz ich otworzyć. Ależ się dobija i krzyczy. Woła do Jenny, żeby przyniosła siekierę. Mu nie szkoda zniszczyć takich pięknych drzwi. John, kochanie, wołam słodziutkim głosikiem. Klucz leży na frontowych schodach pod liściem platana. To uciszyło go na kilka chwil. Otwórz drzwi, kochanie. Poprosił naprawdę bardzo spokojnie. Nie mogę. Klucz leży na frontowych schodach pod liściem platana. Powtórzyłam to kilka razy. Bardzo powoli i łagodnie. Powtarzałam tak często, że nie miał wyboru. Musiał pójść i sprawdzić. Oczywiście znalazł klucz i wszedł. Stanął w drzwiach jak wryt. Co to ma znaczyć? Krzyknął. Na miłość boską, co ty wyprawiasz? Pełzłam dalej, ale spojrzałam na niego przez ramię. Mimo wysiłków twoich i Jenny, odparłam. Nareszcie się wydostałam. I prawie do końca zerwałam tapetę. Nie zdołasz mnie więc wepchnąć tam z powrotem. No i dlaczego on zemdlał? Leży jak długi i to dokładnie na moim szlaku biegnącym wzdłuż ściany. Za każdym razem więc muszę się przez niego przeczołgiwać. Dziękuję za uwagę. Więcej o literaturze przeczytacie na www.miesięcznik.com.pl. Do usłyszenia.